Idziesz do pracy, sumiennie wykonujesz swoje obowiązki. Wierzysz, że gdy wrócisz po ciężkim dniu do domu, zobaczysz swoich bliskich, zajmiesz się tym, co lubisz lub po prostu odpoczniesz. Są jednak sytuacje, które tak bardzo mogą wszystko zmienić. Tylko dlatego, że niewłaściwy człowiek pojawił się na tej samej drodze, którą właśnie podążasz. Zapraszam na historię Teresy Kosman. Są takie sprawy, których rozwiązanie może kryć się w miejscach, dziedzinach, sytuacjach na pozór w ogóle nie dotyczących i niepowiązanych. Tych, które w żadnym stopniu się nie kojarzą i nie zastanawiają. Takich, które wydają się zbyt oczywiste i zbyt proste. Również takich, które zaskoczą, jak na przykład to, że sprawca ogromnej, nierozwiązanej od kilkunastu, czasem kilkudziesięciu lat tragedii nie został wcześniej schwytany, również dlatego, że przebywa już w zakładzie karnym w związku z zupełnie innym przestępstwem. Czasem to, że trzeba szukać wśród osób, które mają już na swoim koncie wyroki, wydaje się zbyt proste. Ciekawe, ile rozwiązań nierozwiązanych dotąd spraw kryje się za więziennymi murami. W dzisiejszym odcinku przenosimy się do województwa małopolskiego, do Biskupic Radłowskich, chociaż tak naprawdę do wsi Niedomice, bo to właśnie ta wieś wpisze się w historię Teresy już na zawsze. Mimo że niewielka, bo zgodnie z danymi z 2022 roku, zamieszkiwana przez nieco ponad 1000 osób, to z bogatą historią. Miejscowość, którą szczególnie dotknęły wydarzenia z końcówki lat 30. ubiegłego wieku, podczas bitwy o Biskupice Radłowskie spłynęła niemal cała wieś, a życie straciło wielu żołnierzy. Dla ich upamiętnienia wybudowano pomnik. W 2001 roku we wsi Biskupice Radłowskie wraz z rodzicami mieszka 35-letnia wówczas Teresa Kosman. Kobieta nie ma dzieci ani męża, ma natomiast rodzeństwo, które założyło już własne rodziny. Teresa chętnie uczestniczy w ich codzienności. Pomaga w różnych sytuacjach, szczególnie tych dotyczących opieki nad dziećmi. Poza relacjami rodzinnymi, które niewątpliwie są w jej życiu ważne, równie poważnie traktuje swoją wiarę, bo często i regularnie chodzi do kościoła, ale także swoją pracę. Na co dzień dojeżdża autobusem PKS do oddalonej o około 5 km wsi Niedomice do sklepu spożywczego, w którym od mniej więcej 3 lat jest zatrudniona na stanowisku ekspedientki, sprzedawczyni, a w ostatnim czasie pełni funkcję kierownika. Zazwyczaj Teresa dzień zaczyna dość szybko, bo chwilę przed godziną 6 musi być już na miejscu. Równo o 6 otwiera sklep. Godzina 17.30 jest tą, w której go zamykano. Są też takie dni, w których 35-latka przyjeżdża tam trochę później. Wszystko zależy od grafiku i od ustalonej na konkretny dzień zmiany. Najczęściej są one jednoosobowe. Kobieta ma dość dużo pracy, bo poza wyłożeniem towaru i dbaniem o porządek, jej obowiązki obejmują także sprzedaż artykułów. Sklep nie jest samoobsługowy, każdy artykuł podaje ekspedientka z zalady. I chociaż zdarzają się włamania, to ten fakt nie wywołuje poczucia zagrożenia czy obawy o własne bezpieczeństwo, ani okolicznych mieszkańców, ani zatrudnionych w tym miejscu osób. Lokalizacja sklepu też nie należy do najgorszych. Poza lokalnymi mieszkańcami, którzy zaglądają tam regularnie, przede wszystkim po takie zwykłe codzienne zakupy, chociaż podobno klientów kupujących określone trunki miało być najwięcej, to odwiedzają go także osoby pokonujące trasę łączącą Tarnów z Żabnem. Wtorek, 23 stycznia 2001 roku jest dla Teresy dniem pracującym. Tym razem to ona ma zamknąć sklep. Chwilę przed 17.30 kilka osób decyduje się zrobić ostatnie w tym dniu zakupy. Jedni mniejsze, drudzy większe, w każdym razie takie, które zaspokoją ich podstawowe potrzeby. Wszystko po to, by nie musieć iść do innego, co prawda dłużej otwartego, ale nieco oddalonego sklepu. Kiedy około godziny 17.30 jeden z klientów wchodzi do sklepu, w którym tego dnia pracuje Teresa, w nadziei na to, że uda mu się jeszcze kupić to, co w tamtej chwili było mu najpotrzebniejsze, zamiast uśmiechniętej ekspedientki napotyka leżącą w kałuży krwi kobietę. Na miejscu zjawiają się powiadomione chwilę wcześniej służby, które zabezpieczają miejsce tragedii i ciało do dalszych badań. Mimo podjętej, trwającej około pół godziny reanimacji, życia kobiety nie udaje się uratować. Bardzo szybko okazuje się, że zadano jej ciosy ostrym narzędziem, najprawdopodobniej nożem lub scyzorykiem. Dalsze badania wykazują, że sprawca celował w szyję, brzuch i klatkę piersiową, a ciosy były zadane z dużą siłą, ewidentnie pod wpływem silnych emocji. Na ciele kobiety zabezpieczono także kilka ran tłuczonych, a na ręce ranę ciętą, co mogłoby wskazywać na to, że próbowała się bronić. Określono, że przyczyną zgonu było przecięcie tętnicy i uszkodzenie mózgu. Próbowano ustalić motyw. Zasadnym wydawał się ten związany z rabunkiem, chociaż ilość zadanych ciosów mogłaby to w pewnym zakresie podważać. Co prawda pieniądze w kasie fiskalnej pozostały nietknięte, nic nie wskazywało na to, że ktoś próbował ją siłą czy przy użyciu jakiegoś sprzętu otworzyć. Z kolei wszystkie artykuły pozostawały na półkach. Dopiero późniejsza inwentaryzacja wykazała, że skradziono tego dnia kilka butelek napojów wysokoprocentowych. Wszak zarówno towar sklepowy, jak i utarg pozostawał na swoim miejscu, jednak było coś, co zniknęło z miejsca tragedii. Mianowicie czarna torebka, będąca własnością zaatakowanej ekspedientki. W środku znajdowały się czarne rękawiczki, czarna portmonetka z gotówką, parasolka, miesięczny bilet PKS, prawdopodobnie czeki bankowe placówki BGŻ w Żabnie oraz dowód osobisty na nazwisko Teresy Kosman. Śledczy podejmują określone działania, by jak najszybciej schwytać człowieka odpowiedzialnego za tą tragedię. W sklepie nie było monitoringu, śladów co prawda nie brakowało, jednak sklep jest takim miejscem, które z założenia odwiedza wiele, często anonimowych osób. Dotarcie do wszystkich, bez jakichkolwiek świadków, wydaje się wówczas niemożliwym do wykonania zadaniem. Przesłuchano ucznia, który odnalazł ciało Teresy Kosman. Jego zeznania potwierdza zapis z kasy fiskalnej. Chłopak nie jest w stanie wskazać człowieka, który, jego zdaniem, mógłby coś tak potwornego zrobić. Miał nie widzieć niczego podejrzanego, ani osób, które zachowywałyby się w budzący wątpliwości sposób, tym bardziej tych, które miałyby na sobie jakieś niepokojące ślady. Sprawca musiał wyjść ze sklepu kilka, może kilkanaście minut przed tym, jak on tam wszedł. W międzyczasie, poza czynnościami w budynku, podjęto szereg działań służących zabezpieczeniu śladów wokół niego. Być może wychodząc ze sklepu, sprawca porzucił w okolicy narzędzie przestępstwa albo skradzioną chwilę wcześniej torebkę Teresy. A może uda się zabezpieczyć ślady opon, co mogłoby potwierdzić, że sprawca poruszał się samochodem, a to z kolei pozwoliłoby na ewentualne wytypowanie winnego. Podobno zabezpieczono takie ślady. Miała to być opona 100 mil D124 do Malucha. Ponadto wokół sklepu znajdowało się wiele śladów butów o identycznym bieżniku. Tak jakby jedna osoba kilkukrotnie przechadzała się w pobliżu miejsca tragedii, jakąś chwilę przed lub krótko po niej. Przeprowadzono więc badania oceniająco-typujące wszystkich zabezpieczonych śladów traseologicznych, czyli tych, które powstają podczas przemieszczania się ludzi, pojazdów i zwierząt. Niestety nie przyniosło to zamierzonego efektu. Wykonano wiele ekspertyz, między innymi z zakresu daktyloskopii. Stworzono także portret psychologiczny sprawcy. Próbowano również pozyskać informacje o tym, czy Teresa Kosman kogoś się obawiała, czy był ktoś, kto w jakikolwiek sposób jej zagrażał. Okazuje się, że kobieta nie miała wrogów. Przynajmniej nie było nikogo, kto wiedziałby o tym, że ma aż tak poważne problemy. Powyższe ustalenia nie ułatwiają i tak skomplikowanej już sprawy, bo oprócz tego, że ustalenie personaliów sprawcy bądź sprawców okazuje się trudnym zadaniem, to także motyw pozostaje niejasny. Chęć wykorzystania zostaje wykluczona, podobnie jak to, że do zbrodni doszło podczas napadu, próby kradzieży, ogólnie ujmując włamania, które wymknęło się spod kontroli. Był taki czas, w którym nie wykluczano, że osoba chcąca okraść sklep nie spodziewała się, że może w nim jeszcze kogoś zastać. To jednak wyklucza brutalność ataku, bo nawet jeśli ekspedientka nakryła złodzieja na gorącym uczynku, to chcąc uciec, najprawdopodobniej by ją odepchnął, może uderzył. Z kolei ta ilość ciosów, którą zadano Teresie, może wskazywać na to, że nie była przypadkową ofiarą. że znała sprawcę, który tego konkretnego dnia stracił nad sobą panowanie lub postanowił zrealizować swój plan. W sprawie wykorzystano umiejętności psa tropiącego. Okazuje się to trafnym, aczkolwiek niewiele wnoszącym do sprawy działaniem. Pies doprowadza swojego opiekuna na stację PKP, tam wszelkie ślady się urywają. Być może sprawca wybrał właśnie taką formę powrotu w swoje rodzinne strony lub ucieczki w tylko sobie znanym kierunku. I chociaż czas, w którym doszło do tragedii, był tym, w którym wielu okolicznych mieszkańców wracało z pracy lub z zakupów do domu, to niestety nie znaleziono żadnych bezpośrednich świadków tej tragedii. Co zaskakujące, żadna z miejscowych, często robiących w tym miejscu zakupy alkoholowe, a jeszcze częściej przesiadujących pod sklepem osób, miała nie widzieć ani też nie słyszeć niczego niepokojącego. Późniejsze próby dotarcia do nich także kończyły się niepowodzeniem, ponieważ wielu z nich, między innymi z powodu wybranego przez nich sposobu egzystencji, odeszło. Więc nawet jeśli ktoś coś wiedział, to zabrał tę tajemnicę ze sobą. Swego czasu wyznaczono nagrodę pieniężną w wysokości 7000 zł za informacje pozwalające na schwytanie sprawcy. Niestety taka forma zachęty nie skłoniła nikogo do podzielenia się tym, co w tej konkretnej sprawie wie. Być może w ogóle nie było takiej osoby, a być może ten ktoś nie chciał się mieszać, tudzież donosić. W takim zawieszeniu mijają kolejne lata. Sytuacja zmienia się diametralnie w 2020 roku, kiedy to sprawą Teresy Kosman interesują się funkcjonariusze z Archiwum X. Wtorek, 23 stycznia 2001 roku jest dniem jak każdy inny. Jak wynika z ustalonego na ten dzień grafiku, Teresa musi pójść do pracy. Jak to zwykle bywało, będzie na swojej zmianie pracować sama. Kobieta dojeżdża na miejsce bez najmniejszych problemów. Wykonuje swoje obowiązki, obsługuje kolejnych klientów. Jak wynika z zapisów transakcji, ale także ze złożonych w sprawie Teresy zeznań, chwilę przed zamknięciem sklep odwiedza kilka osób. Jedna z nich robi zakupy o godzinie 16:50. Jest to uczeń niedomickiej zasadniczej szkoły zawodowej. O 17:21 zarejestrowano sprzedaż dwóch paczek gumy do rzucia. Z kolei około godziny 17:30, chwilę przed zamknięciem albo tuż po, ten sam uczeń, który kilkadziesiąt minut wcześniej robił u Teresy zakupy, ponownie wchodzi do środka. Być może przypomina sobie o czymś, co miał kupić wcześniej, być może po prostu zgłodniał. W każdym razie, znając godzinę zamknięcia tego konkretnego sklepu, chłopak planuje pójść do innego, otwartego nieco dłużej. Przechodząc obok wejścia, zauważa, że drzwi są otwarte. Najprawdopodobniej cieszy go fakt, że być może uda mu się kupić to, co planował na miejscu, bez konieczności spacerowania do innego sklepu. Kiedy wchodzi do środka, zamiast sprzedawczyni krzyczącej, że już zamknięte, zastaje makabryczny widok. Teresa Kosman leży na podłodze w kałuży krwi z wyraźnymi śladami zadanego jej bestialstwa. O swoim odkryciu wspomniany uczeń mówi swojemu nauczycielowi. Wtedy na miejscu zjawiają się odpowiednie służby, które przez około pół godziny próbują jeszcze ratować życie Teresy. Ale ostatecznie niestety się to nie udaje. I chociaż podjęto w tej sprawie wiele działań, to personalia sprawcy nie zostają ustalone. Właśnie z tego samego powodu w lipcu 2002 roku śledztwo zostaje umorzone. Mimo tego, że o nierozwiązanej sprawie Teresy przypominano co jakiś czas, to nie przyniosło to żadnych rezultatów. Mijały kolejne lata, a sprawca cieszył się wolnością, z której wówczas nie powinien korzystać. I tak aż do 2022 roku, kiedy to po dwóch latach pracy nad tą sprawą, dochodzi do długo wyczekiwanego przełomu. Kiedy kryminalni z Archiwum X Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie pochylają się nad jej szczegółami, okazuje się, że wiele można jeszcze zrobić. Dostępna dzisiaj technologia daje zdecydowanie większe możliwości, a szczegółowość badań i pozyskane wyniki pozwalają na wytypowanie sprawcy niemal ze 100% pewnością. W ten sposób potraktowano zabezpieczony tuż po tragedii materiał DNA, najprawdopodobniej należący do sprawcy. Porównano go z tymi, które pobrano od wytypowanych przez funkcjonariuszy kilkuset osób. Badania genetyczne wykonał Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie, a pozyskane wyniki okazały się być kluczowe dla rozwiązania sprawy Teresy Kosman. Bo tylko w jednym przypadku wykazano zgodność profilu genetycznego 39-letniego mieszkańca powiatu tarnowskiego ze śladem DNA pozostawionym na miejscu tragedii. Nie pozostawało więc nic innego jak ustalenie miejsca jego pobytu. To z kolei okazuje się dość prostym zadaniem, bo Marek T. przebywa wówczas w zakładzie karnym w Tarnowie, odbywając karę pozbawienia wolności za rozbój. Miał wyjść na wolność w październiku 2022 roku, natomiast do przełomu w sprawie dochodzi we wrześniu. Tak naprawdę od wyjścia na wolność dzieliły go zaledwie tygodnie. Okazuje się, że w chwili, gdy doszło do tragedii, wspomniany mężczyzna miał zaledwie 17 lat. Był wówczas uczniem szkoły zawodowej. Co ciekawe, niedługo po tragedii był przesłuchiwany w kontekście sprawy Teresy. Miał wówczas częściowo przyznać się do winy, jednak bardzo szybko się z tego wycofał. Marek T. zostaje doprowadzony do tarnowskiej komendy, a następnie do prokuratury okręgowej w Tarnowie, gdzie składa obszerne wyjaśnienia. Ma doskonale pamiętać ten dzień, w którym Teresa Kosman straciła życie. Zgodnie z decyzją sądu, wobec mężczyzny zastosowano areszt na okres 3 miesięcy. Usłyszał także zarzut odebrania życia Teresie Kosman ze szczególnym okrucieństwem poprzez zadanie jej 21 ciosów, najprawdopodobniej nożem, po czym ukradł należącą do ofiary torebkę z jej dokumentami osobistymi i gotówką w kwocie 170 zł. Po wszystkim miał zabrać kilka butelek alkoholu, których brak wykazała przeprowadzona w sklepie inwentaryzacja. Zarzuty dotyczyły także znęcania się nad członkiem rodziny. Marek T. zostaje poddany wielu badaniom, natomiast zespół specjalistów ma określić stan, w którym dokonał zbrodni. Zgodnie z opinią, mężczyzna był wówczas poczytalny. W sprawie Teresy Kosman nadal nie zapadł wyrok. Zapewne jest to kwestia czasu, aby po 23 długich latach wreszcie znalazła swój finał w sądzie. Co prawda treść złożonych przez Marka T. zeznań nie została przekazana opinii publicznej, podobno w trosce o dobro śledztwa, ale też po to, by uniknąć ewentualnego samosądu. Wiadomo natomiast, że Teresa Kosman była przypadkową ofiarą, na której 17-letni wówczas Marek T. miał wyładować całą swoją agresję. Co ciekawe, w 2001 roku nastolatek miał nie wykazywać tego rodzaju zachowań. Miał co prawda szybko sięgnąć po alkohol i wówczas raczej go nie unikał, jednak ogólnie panująca o nim opinia miała nie należeć do tych najgorszych. Podobno w późniejszych latach się ożenił, próbował ułożyć sobie życie, ale miało się to skończyć niepowodzeniem, gdyż w pewnym momencie, podejmując kilka niewłaściwych decyzji, wchodzi w stare schematy i wpada w nieciekawe towarzystwo. Mimo, że w sprawie Teresy Kosman tak długo trzeba było czekać na jakikolwiek przełom, to należy do tych, które mogą dać nadzieję. Nadzieję, że zaginięcie sprzed kilkunastu lat wreszcie się wyjaśni, że sprawca bądź sprawcy wreszcie zostaną schwytani. Sprawa, która dowodzi temu, że winni nie mogą spać spokojnie, szczególnie przy aktualnie dostępnej technologii i stosowanych dzisiaj technikach badawczych. Co prawda potrzeba wielu elementów, by choć zbliżyć się do rozwiązania, bo nad tą konkretną, nierozwiązaną sprawą muszą pochylić się doświadczeni funkcjonariusze, muszą zostać wykonane właściwe badania, ale też trzeba mieć co badać, czyli praca w tym kluczowym czasie tuż po tragedii musi zostać prawidłowo wykonana, bo każdy błąd oddala, wydłuża, aż wreszcie uniemożliwia. W tym odcinku to już wszystko. Zachęcam Was do pozostania w kręgu kryminalnym na dłużej, czyli zostawienia subskrypcji, polubienia, komentarza, a najlepiej wszystkiego razem. Przypominam o możliwości wspierania kanału, a także o grupie na Facebooku i profilu na Instagramie. Odcinek powstał na podstawie ogólnodostępnych informacji, źródła jak zwykle w opisie. Czy zostaniesz kolejnym ogniwem krymikręgu? Do usłyszenia całkiem zaraz.